I otwórzmy pierwszą księgę Samuela, rozdział 7. I tam jest pewien werset, który chciałem dzisiaj przeczytać, ale może wcześniej, żeby był kontekst, żebyśmy sobie jakoś ten kontekst złapali, więc pierwszy wiersz. Przyszli tedy mężowie z Kirjat Jearim, sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego Eleazara poświęcili, by pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia powstawała w Kirjat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. Tak ta skrzynia, Boża obecność przemawiała, że zobaczcie, że to się stało. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc, jeśli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, to coś zróbcie. Usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Jahwe, Panu. Samuel zaś rzekł, zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę, wylewali ją przed Panem, tu chodzi o pewien rytuał w ich liturgii, pościli w tym dniu i mówili tam, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, a Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie Izraela, czy izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków. I rzekli synowie izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął wtedy Samuel jedno jagnię ssące, złożył je Panu na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy zaś izraelscy ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż do Betkar. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben Haezer, mówiąc, aż dotąd pomagał nam Pan. Tak to Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali na obszar Izraela. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Ten kamień. Kamień, jak to się u nas mówi, Ebenezer. Tu jest jeszcze ten przydech Ebenhaezer. A więc kamień pomocy. Tłumaczenie, kamień pomocy. I właśnie w tych niespokojnych czasach potrzebujemy Pana, który dla nas będzie pomocą. Ja sobie, teraz może nie otwierajcie, dobrze? Ale ja tylko podam. Takie sobie tu wynalazłem ciekawe trzy psalmy, gdzie właśnie jest mowa o pomocy. Psalm 63. Jest tam mowa o tym, gdy Dawid był na pustyni judzkiej, gdy się ukrywał, gdy go ścigał jego teść. I wiemy całą tę otoczkę, historię. I on mówi, Boże, Ty jesteś moim Bogiem, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, do Ciebie tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. To pragnienie. Pragnienie. Można pożądać różnych rzeczy. On pożądał Boga. Jak ziemia spragniona. I Ciebie w świątyni wyglądałem, by ujrzeć Twoją moc, Twoją chwałę. Takie dobre pragnienie. Właśnie sprawdźmy sami siebie, czy też mamy takie pragnienie. Bo Twoja łaska, Twoja przychylność, miłosierdzie jest lepsza niż życie. I wargi moje Cię będę wysławiać. Będę Cię sławił, póki mego życia. W Twoim imieniu będę ręce moje podnosił. Bo się dusza moja nasyca jakby szpikiem i tłuszczem. a usta moje będą Cię wielbić wargami radosnymi. Rozmyślam o Tobie podczas snu. Byłeś mi pomocą, bo byłeś mi pomocą. I weseliłem się w cieniu Twoich skrzydeł. Dlatego się dusza moja do Ciebie przytuliła, przylgnęła, a Twoja prawica mnie podtrzymuje. Taki piękny psalm. A teraz pozwólcie, że inny psalm, 54. Gdy był na pustyni, gdy od niego wyszli ci, którzy wiedzieli, gdzie on się ukrywa, do Saula, gdy Zyfici poszli do Saula i powiedzieli: Dawid jest u nas, a więc zdrada. I właśnie on się dowiedział o tym, to co robi. Boże, wybaw mnie w imię Twoje, w mocy Twojej. Ujmij się za moją sprawą. Wysłuchaj mojej modlitwy. Nakłoń ucha na słowa moich ust. Bo obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy godzą na moje życie. Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie. Ta myśl jest też zawarta. Albo psalm 40. Ten znany psalm z tego, że wyciągnął nas z błota grząskiego, z tego trzęsawiska. I tam jest werset 18. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Pan o mnie myśli. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim, Boże mój, nie zwlekaj. I to zdanie powtórzone jest w psalmie 70. Ja zaś jestem ubogi i biedny, Boże, pośpiesz do mnie. Tu nie ma tej myśli, Pan o mnie myśli, tylko jest wypowiedź: Boże, pośpiesz do mnie. Ale potem jest to samo. Ty jesteś pomocą moją i wybawicielem, Panie, nie opóźniaj się, nie zwlekaj. I właśnie pomoc, to czego my potrzebujemy. Jak wiemy, Księga Samuela jest bardzo ważna, dlatego że Samuel był sędzią, a więc był duchowym przywódcą, był autorytetem, nie było jeszcze króla. Pan miał nimi rządzić, ale nie poprzez władzę administracyjną, królewską, lecz miał rządzić przez swoje słowo. A więc mieli być prorocy, mężowie Boży. Wiemy, jak się Samuel urodził, jak Pan go nauczył przez Helego słuchać Bożego głosu, jaki był wrażliwy. I tacy dobrzy ludzie, pełni Bożego Słowa, oni mieli na lud oddziaływać i pod każdym względem zaspokajać potrzebę przywództwa. I tak Bóg zamierzył, tak miało być. I Samuel się w tym sprawdzał, jego synowie już nie. Ale lud chciał mieć króla, bo inni mieli królów, a więc Samuel się bardzo z tego zasmucił, było mu przykro i mówi, że Pana odrzuciliście. Nie mnie, nie, ale Pana odrzucacie. I w końcu dał im króla i wiemy, Saul, a potem już Dawid, a potem już było różnie z tymi królami i cała historia. I właśnie ten okres, gdy nie było jeszcze króla. I spójrzmy, że na nich oddziaływało Boże Słowo i tego uosobieniem Słowa była skrzynia przymierza. I wiemy, że co było w tej skrzyni. To, co Mojżesz tam przekazał i inne rzeczy. I nie chodziło o samą skrzynię, chociaż i ona oddziaływała. To był pewien znak. I ludzie żałowali, do Pana się nawracali, a więc było oddziaływanie takie do głębi, do rodzin, aż tak gdzieś w głąb społeczeństwa, nie powierzchownie. Przez 20 lat. To jest ciekawa rzecz. Tak Słowo Boże właśnie oddziałuje jak podskórna woda. Podchodzi i użyźnia, daje życie. Wtedy też Samuel im doradził, że jeśli chcecie się do Pana całkowicie nawrócić, to trzeba coś zrobić z tymi różnymi rzeczami, które są wokół was, a które was w codziennym życiu od Boga odprowadzają. Ja wspominałem kiedyś o grzechu. Pamiętamy w niedzielę ostatnią o grzechu, że grzechem nie jest to, co widzimy. Dałem przykład taki jeden tylko, że dla mężczyzny dekolt, powabny dekolt. Pamiętacie, mówiłem o tym. Nie ten dekolt, nie ten przedmiot, osoba, cokolwiek jest grzechem. Tylko to, co my zrobimy z tym, co widzimy. I każdy reaguje na różne rzeczy w różnym czasie. A więc nie będziemy walczyć ofensywnie z tym, co jest wokół nas, tylko musimy coś zrobić z sobą wewnątrz. I stąd mówiliśmy na przykładzie, na wzorcu Kaina, że grzech leży u twoich drzwi. Tym grzechem nie jest Abel, nie jest ofiara, którą złożył i Bóg sobie ją obrał, Abla. Grzechem jest to, co zrobi Kain z tym żalem, z tym gniewem. Grzech leży w drzwiach mego umysłu, mego wnętrza, mego serca. I mówiliśmy, najlepiej, żeby w sercu u tych drzwi zamieszkały drzwi. Jezus jest drzwiami i gdy drzwi w nas mieszkają, gdy przy tych drzwiach jest pokusa, czyli grzech potencjalny, to mówimy do Pana Jezusa, Panie Jezu, otwórz drzwi. I gdy On otworzy, to wiadomo, że pokusa ucieknie. Bo jak mówi list Jakuba, problemem jest, co my zrobimy z tą próbą, z tą pokusą. Bóg nas do zła nie kusi. Nas kuszą nasze pożądliwości. Gdy one poczną, a więc są brzemienne, gdy w ciążę zajdą, to trzeba zrobić aborcję, mówiliśmy. A jeśli nie, to lepiej wcześniej zrobić antykoncepcję, czyli chronić się przed tym, oczy zamknąć, nie patrzeć, odwrócić. I żeśmy takich używali obrazów właśnie ostatnio. I dlatego też tutaj mamy, że Samuel im radzi, aby różne posągi, obrazy i wszystko, co wyraża innych bogów, Baala czy Baalów, Asztarty, a więc bóstwa, których nie ma, tylko sobie ludzie, ci poganie, ościenni wyobrażają, żeby ich od Boga prawdziwego nie odprowadzały, żeby dzieci na to patrząc nie były rozdwojone. Tylko wiedziały, że jest Bóg niewidzialny, ale konkretny, a tamto jest widzialne, ale do niczego. Pamiętamy, gdy zwykła skrzynka, kufer stał w świątyni Dagona. I się nagle Dagon, bóstwo Filistyńczyków, przewrócił. Więc przyszli rano się kłaniać Dagonowi, patrzą, stoi kufer jakiś tam taki zwyczajny i jest nasz wspaniały bożek i leży. Postawili go i mu się cały dzień kłaniali. Na drugi dzień przychodzą, patrzą, upadł, ale się już roztrzaskał. W kawałkach już jest. Więc ta skrzynia oddziaływała. Więc oni wiedzieli, jaki jest Bóg konkretny i rzeczywisty. A jakie są te bóstwa i te ich wszystkie figurki i tak dalej. I stąd oni to zrobili, aby do końca już zrobić antykoncepcję, gdy chodzi o grzech, o pokusę. Żeby się zabezpieczyć. I w tym czasie, gdy oni mieli takie duchowe przeżycia, narodowe przeżycia duchowe, Filistyńczycy chcieli się do nich dobrać. Dlatego, że gdy ktoś pości, oni tam przecież pościli, jest słaby. Gdy ktoś zajęty jest religią swoją, to się nie będzie bronił. A więc łatwo można go obrabować. Więc się źli ludzie dobrali. Ale zobaczcie, że ci właśnie, ten Boży lud, Boży naród, wychowany na Bożym Słowie, trzymający się Bożego Słowa, na ile ich było stać, oni się do Boga zwrócili, kazali się Samuelowi modlić, nie ustawać, aby otrzymali pomoc, gdy byli bezsilni. I co się stało? Nagle Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch. To nie pierwszy raz, to może pierwszy raz, ale potem mamy takie przypadki. Gdy nagle się, pamiętamy, gdy były oblężenia i nagle się tam pomyliły jakieś rozkazy tych trzech armii i się pomiędzy sobą zaczęli bić, bo było zakłócenie w komunikacji. A więc Bóg robił takie rzeczy różne, zdarzało się. I tu też coś się stało, że nagle się szyki im pomieszały, i stąd Izraelici się mogli łatwo obronić. Łatwiej, niż gdyby tamci byli zwarci i gotowi. I dlatego też znak, coś widocznego, Ludzie lubią mieć coś widocznego i my też lubimy mieć coś widocznego. Że Bóg jest Bogiem pomocy. Wtedy właśnie wziął Samuel ten kamień, kamień zwykły, ale jakiś duży. Postawił go na sztorc, żeby go było widać, nie że sobie leży, ale że jest w sposób nienaturalny postawiony, a więc jak pomnik. Wtedy też się nalewało oliwy, modliło nad tym, żeby to uświęcić. I nazwał ten kamień kamieniem pomocy, żeby każdy, kto będzie przechodził, pamiętał, właśnie Bóg nam tutaj wtedy pomógł. Dziecko, gdy będziemy z nim szli, zapyta tatusiu, a co ten kamień tak sobie sterczy? Nie sterczy. To Samuel go postawił. Kto to jest Samuel? Już mu opowie. I tak dalej, i tak dalej. I już na cały tydzień jest o czym rozmawiać z dzieckiem, z synem, jak to Bóg pomógł wtedy i wtedy. A więc to było na znak. Bóg pomocy. I chciałbym, żebyśmy patrząc na Dawida, który jak wiemy tylko od Boga był zależny, abyśmy spojrzeli również na dzisiaj, dla nas na dzisiaj. Kamień pomocy, Bóg Wszechmogący. Ja sobie tak rozmyślając doszedłem do wniosków, że w jaki sposób Bóg mnie, nam pomaga, oczywiście według Biblii, bo trzymamy się Biblii, a nie swoich pomysłów. I takie pierwsze jest wydarzenie w Księdze Rodzaju, w rozdziale drugim. Potrzebuje człowiek, którego Bóg stworzył, mężczyzna, Adam, potrzebuje pomocy, wsparcia. Nie chce iść, nie może być sam na tym świecie. Żadne ze zwierząt nie pomoże mu, może być użyteczne, ale nie tak, jak pomoc prawdziwa. I wiemy, co Bóg zrobił. Z niego wyjął mu pomoc i utworzył mu pomoc i dał mu pomoc. Dlatego tak bardzo się, gdy się małżeństwo kocha, to do końca, prawda, są tak bardzo z sobą związani. Tu akurat są takie małżeństwa i myśmy o tym rozmawiali przed wejściem na ten temat. A więc ta pomoc to wsparcie. Inne wydarzenie znalazłem sobie w Księdze drugiej Mojżesza, w rozdziale 18, teraz nie otwierajcie, bo tylko opiszę, gdzie właśnie Mojżesz, ten człowiek, który miał 80 i mając 80 musiał przez 40 lat prowadzić Boży naród. I potrzebował wsparcia. Kto mu dopomógł? I tam właśnie w 18 rozdziale, w 4 wierszu i cały ten rozdział jest mowa, że teść, który nie był Izraelitą, jego teść, Jetro, się pojawił. I on mu przyszedł z pomocą i on mu też doradził pewne dobre rzeczy i Mojżesz w wyniku tego mógł z lepszym skutkiem pracować. Ale Mojżesz miał dwóch synów, bo właśnie jego teść wziął jego żonę Mojżesza Syporę, wziął jego dwóch synów. I drugi syn miał na imię Eliezer. I spójrzmy na komentarz, jaki jest tutaj podany, czyli słowa tego Eliezera. Bóg mego ojca był pomocą moją i wyratował mnie od miecza Faraona. A więc ratunek. I Eliezer cały czas pamiętał, że Bóg ratował ich. Że wyratował ich. Uratował. A więc drugie pokolenie ma świadomość. Jetro, a więc pokolenie to, które już przeszło, przechodzi, Mojżesz i jego syn. Albo gdy spojrzałem sobie do trzech miejsc, list do Kolosan i list do Filipian, list do Filemona, przepraszam bardzo. Jest tam taki człowiek wymieniony, ja nie będę wchodził w szczegóły i analizował w szczegółach, to jest bardzo piękne, ale nie chcę tego robić. Epafras. On się przynajmniej w tych trzech miejscach pojawia. Kolosan, 1 rozdział, 7 wiersz, 4 rozdział, 12 wiersz, Filemona, 23. I tam właśnie są opisane cechy tego człowieka, tego pomocnika, który był z Pawłem. A nawet w Filemona jest powiedziane, że współwięzień mój. Bo Epafras postarał się, nie wiemy jak dokładnie, postarał się wejść do więzienia i razem z Pawłem być jak więzień. Nie jak odwiedzający, ale być z Pawłem w celi. Nie z powodu kary swojej, ale z powodu tego, żeby być z Pawłem dzień i noc. To właśnie jest pomoc. I mieć takich ludzi. Bóg nam daje właściwych ludzi. Paweł wymienia Filemona, Epafrodyta. I to są ciekawe studia tych postaci. Są skąpe informacje, ale ciekawe z tego, co jest, wydobyć, ale ja tego nie będę teraz robił. Więc właściwe osoby, właściwi ludzie, których Bóg nam daje jako wsparcie. To jest właśnie Bóg, kto nas wspiera poprzez właściwych ludzi. Albo coś następnego. Właściwe okoliczności. Pamiętacie, kiedyś miałem kazanie, mówiłem, nie wasza rzecz znać czasy i chwile. Dlatego, że sobie uświadomiłem, że my chcemy za dużo wiedzieć. Czasem Bóg mówi, poczekaj, to ja o tym wiem, ty swoje rób. Baw się jak dziecko na podwórku, a ja wiem, kiedy cię ubrać, wykąpać, raczej kiedy się wykąpać, ubrać i w ogóle zrobić, do auta wsadzić, fotelik zapiąć i pojechać na urlop. To ja wiem, ty się baw spokojnie. A nie dziecko cały czas stoi, tatuś już, a tatuś jeszcze ma wykonać tyle pracy rozmaitej, telefony odebrać i pozałatwiać sprawy, a właśnie, dziecko ma być w piaskownicy. Tatuś wie, kiedy się zająć nim, żeby go do podróży przygotować. I właśnie takie wrażenie, nadszedł czas. Nie wasza rzecz znać czasy. Wy macie być gotowi. Wy macie być w górnej izbie. Wy się macie modlić. Gdy nadszedł czas, to się urodził Jezus. Nie za wcześnie i nie później. Za właściwego cesarza, we właściwym czasie, gdy był spis, gdy trzeba było tam pojechać, gdy nie było miejsca w gospodzie i tak dalej, we właściwym czasie. Żeby mógł spotkać i Łazarza, który zmarł, i Samarytankę, żeby wszystko się odbyło i tę kobietę, co 12 lat cierpiała, a Jezus tylko 3,5 roku służył. Wszystko musiało być w swoim czasie. A więc Bóg przygotowuje właściwe okoliczności. I też, gdy była pięćdziesiątnica, gdy się wypełnił czas, tak się rozpoczynają Dzieje Apostolskie, rozdział 2. Gdy się czas wypełnił, gdy nadszedł dzień 50. A więc gdy nadszedł Boży czas. Dlatego też i my musimy cierpliwości, wytrwałości się uzbroić w nią, nastawić na nią i Bóg tych zadba w tych okolicznościach. Bo tak pomyślcie sobie. Jeśli Bóg przewidział, że ma być ktoś taki jak Samuel, że jego lud będzie potrzebował w tym okresie takiego mądrego człowieka pełnego słowa, to Bóg spowodował, że ten Elikama, nie pamiętam jego imienia, chyba tak, miał na imię, tak, jak? Elkana, o właśnie, Elkana, bo są różne przekłady i mi się zawsze mieszają te wszystkie imiona. A więc Elkana miał te dwie żony i teraz, gdy ta cierpiała, tamta znów jej dokuczała, to wszystko było w Bożym planie. Bo ta w boleści, Anna, matka Samuela, w tej boleści podjęła właściwą decyzję. Gdy urodzę syna, Panie, oddam go Tobie. Gdy skończył 7 lat, nie miała wątpliwości. Serce matki boli, żeby oddać takie małe dziecko. Odchowane już. Oddała. Heli wcześniej widział, myślał, że jest pijana. Mówi, nie, to boleść serca sprawia. I potem Samuel, gdy się rozwijał, więc Bóg, zobaczcie, zadbał już wcześniej o właściwe okoliczności, aby jego lud miał zaspokojoną potrzebę w danej w czasie tej potrzeby. Dlatego też i my możemy spokojnie funkcjonować pod warunkiem, że wykonujemy Boży plan. Że jesteśmy w Bożym planie, że mamy tę cierpliwość. Że przyjmujemy właściwą osobę, gdy Bóg nam ją daje, a nie mówimy nie ta, tylko ta. Pamiętamy, jak zrobił kiedyś Samson. Ta się podoba moim oczom i ten mi wyjdzie. A więc to trzeba trochę, no, tak ostrożnie, jak żeśmy z żoną rozmawiali wczoraj, dzisiaj, właśnie wczoraj, w pewnych sprawach, i żeśmy właśnie tak też mówili, nie to było dzisiaj rano, pardon, i żeśmy właśnie mówili, że takie właściwe postępowanie człowieka oddziałuje nie tylko na jego samego i powiedzmy żonę czy męża, na dzieci i na wnuki. Ja pamiętam kazania na ten temat ludzi starszych ode mnie, którzy byli w wieku mego ojca. Że to oddziałuje. Z innej znów dziedziny, że zdrowi ludzie się rodzą, potem są zdrowi, gdy o zdrowie matka, własne zdrowie dba, czy ktoś zadba, gdy matka jest dziewczynką. Gdy jej matka ją dobrze karmiła, ta dziewczynka już ma wszystko w swoim organizmie zdrowe, mocne, dobre, właściwe. I to dziecko, które później będzie żyło z tego organizmu, nabierze dobrych wartości. A więc z innej znów dziedziny edukacji i tak dalej, ale i wychowania, pedagogiki, że dziecko trzeba wychowywać 20 lat przed narodzeniem. No więc, czyli się musi najpierw zacząć ojciec i matka, prawda, wychowywać, cywilizować. A więc zobaczcie, o tym mówicie nauka. Więc to samo ma i w sensie duchowym. Muszą być właściwe osoby, potem właściwe okoliczności. I teraz, jeżeli młodzieniec zachowa w czystości swoje życie, Psalm 119, wiersz chyba 11, ile pamiętam. Jak zachowa w czystości młodzieniec swoje życie? Gdy będzie postępował zgodnie z Twoim słowem. I powiedzmy, że ma chłopiec lat 16, dzisiaj już to już 13 właściwie, bo dzisiaj wiecie, wszystko jest wcześniej i gimnazja dzisiaj mają różne przypadłości, licea później. Ale no i teraz, gdy ten chłopiec już od takiego właśnie okresu, no jeszcze chłopięcego, już się właściwie ustawi i nie pozwoli sobie na to, co koledzy chcą, chcą koleżanki, i jakoś się wyalienuje, wyobcuje i powie nie, nie, nie. Dlaczego? Bo tego nie lubię, bo nie chcę, bo ma zawsze jakiś argument, że się powstrzyma i zachowa w czystości swoje naczynie. To mu zaprocentuje później. Więc to jest tak bardzo ważne, abyśmy zadbali o te dobre osoby, o siebie i o te okoliczności, które później Bóg będzie używał dla nas. A teraz po trzecie, Bóg nam pomaga nie tylko przez osoby i okoliczności, ale też i przez właściwe metody. Czasem ludzie chcą użyć metod niewłaściwych albo też nie takich, jak Bóg chce. Czasami są to metody złe, po trupach do celu. No więc tak nie można. I dzisiaj wiemy, jak wybory w Polsce wyglądają. Po trupach do celu. I wtedy się już nie będę opisywał wszystkiego. No. A więc musi być metoda właściwa. Szacunek prywatnie. Szacunek, gdy jest ciemno. I szacunek, gdy jest jasno. Dlaczego mówię takie coś? Pewna młoda kobieta, znana w Polsce, teraz nie będę opisywał, czytałem właśnie rozmowę z nią. I gdy właśnie mówią, gdy pani zejdzie ze sceny, a wszyscy ją wtedy lubią, bo ludzi z tą postawą, uśmiechem rozśmiesza, jest promienna. Pani zejdzie ze sceny i gdy jest tłum wokół tego, ona mówi, no i czasami ręka mu się obsunie i uderzy mnie w tyłek. Powiedziała dosłownie, uderzy mnie w tyłek. Matka swojego dziecka, kobieta dorosła, około 40. Jakiś obcy, jakiś no, z publiczności, czyli widz. I nagle, gdy ma okazję, no zobaczcie. A więc szacunek zawsze, gdy nawet jest okazja, to się nie korzysta z rzeczy niegodnej, niewłaściwej. I właśnie gdy my trzymamy się tego, też i Bóg nas błogosławi, ale z drugiej strony Bóg ma też własne boskie, Boże metody. I to można byłoby dać różne przykłady. Ja już nieraz mówię aż do znudzenia o tej kobiecie, którą Jezus gorszył. Do was nie przyszedłem, tylko do nich. A więc taka metoda na zgorszenie, prawda? A ona mimo wszystko poszła. Ale teraz dam bańka oliwy. Pamiętamy tę bańkę oliwy. I do tej kobiecie zmarł mąż, prorok, który był razem z Elizeuszem. Ma dwóch synów, zadłużona. Grozi im niewola. Idzie do Elizeusza, a on mówi, cóż ci mogę pomóc? Czy masz coś w swoim domu? A ona mówi, nic nie ma. A, mam. Bańkę oliwy mamy. No cóż to jest? To jest nic. A nie miała rację. To jest nic. Cóż to jest bańka oliwy? Ale to nic, było czymś. I Elizeusz mówi, zróbcie tak i tak. Napożyczcie sobie pustych, zamknijcie drzwi, okna i razem z synami nalewajcie z tej bańki do tych pustych. I w trakcie tej pracy, tego zjednoczenia, tego posłuszeństwa Bogu, jak wiemy, ta bańka została pełna i tamte się napełniły. A teraz idź i sprzedaj, wykup się. A co ci zostało, zobaczcie, z tego żyj. A więc Bóg ma swoje metody, dlatego chciałem, żebyśmy właśnie to wzięli pod uwagę. I po czwarte, Bóg nam daje właściwą osobę, okoliczności, zastosuje jakąś właściwą metodę, niekoniecznie ona musi być uniwersalna nie dla wszystkich, może być tylko dla nas wyjątkowa, może być taka sama jak dla innych, no różnie. To Bóg nam również daje samego siebie, obdarza nas właściwą obecnością. Teraz, gdy czytam różne rzeczy, bo jest możliwość, ludzie dzisiaj są bardzo ekshibicjonistami, mówią takie rzeczy, że aż wstyd czasami. Ja się dziwię, że zaczynam nie lubić pewnych ludzi, których lubiłem, bo takie mówią rzeczy brzydkie. No ale mówi, bo to takie jest, wiecie, dzisiaj. Szpan. Czytałem pewien wywiad z pewnym dziennikarzem, więcej już nie będę na niego patrzył. I właśnie gdy z tych wszystkich rzeczy, które słyszę i tak dalej, czego im brakuje, gdy muszą wyjść na scenę? Gdy muszą dać ludziom, nie jakiś utwór, piosenkę, wykonać utwór, bo to jest bardzo łatwo, włączyć tu, tam, siasiam, prawda? Nawet zamarkować granie, gdy puszczą tam z playbacku, to wszystko dzisiaj jest możliwe, prawda? I pójdą dymy, to tamto i nie widać. Więc to dzisiaj technika może nas wesprzeć, a tam trzeba dać autentyzm. Żeby ci ludzie, którzy stoją przed sceną, widzieli autentyzm. A on jest ze wszystkiego wyprany, nie ma nic. Więc musi być na haju i wtedy te haje sobie robią w różnej postaci, różne sposoby. A więc muszą coś mieć, coś, co sprawi, że będą ekstra, będą sobą i dadzą siebie wszystko w tej chwili, gdy nic w nich nie ma. Natomiast w naszym przypadku możemy też być taką dętką zupełną. I chrześcijanin usiądzie sobie i tak sobie tylko Biblię otworzy. I ten werset czyta. I nagle stamtąd tak jakieś światło idzie. Nagle jakieś... Ojej. Wiecie, chyba to przeżywaliście nieraz. Obecność. Obecność autora tego tekstu. Nagle zaczynamy się modlić. Nagle w nas... Jeśli to przeżyliśmy, możemy modlić się innymi językami, a więc to jeszcze intensywniej z nas wypływa. I czujemy się tacy pełni Boga. Wtedy wychodzimy pełni entuzjazmu, radości, ale tak jakoś od środka, jakoś tak spontanicznie, w sposób zdrowy. Nie, jak to powiedziała pewna piosenkarka, przepraszam za wyrażenie, naprani. Oni muszą być naprani. A my nie jesteśmy naprani, my jesteśmy wypełnieni. I w dzień 50. byli wszyscy napełnieni i wielbili, mówili wielkie Boże rzeczy. To właśnie jest ta piękna rzecz. To jest to Boże wsparcie. I kochani, ja tak jestem pod wrażeniem właśnie tego Samuela, biednego. Samotny, synowie mu szli zupełnie w inną stronę, aż wstyd o nich mówić. Tu cały naród, prowadź, króla nie ma. zarządzaj, jeszcze musi być generałem, wojsko prowadzić, bitwę prowadzić, potem odprawić nabożeństwo, potem ofiarę złożyć. Wszystko, wiecie, to straszna rzecz być wszystkim. I on sobie dał radę. Bo właśnie Bóg był jego pomocą, dlatego on sobie to tak cenił, dlatego też i on później, gdy ten kamień tam położył, to na wszystkie czasy, że Pan jest naszym wspomożeniem. Czyli Pan jest moją pomocą, moim wsparciem. I właśnie chciałem, żebyśmy dzisiaj wspomnieli sobie, mamy pierwszą niedzielę Adwentu, abyśmy sobie wspomnieli pewną ubogą dziewczynę izraelską. Zwyczajna dziewczyna izraelska. I w całym Izraelu, do dzisiaj zresztą jest, marzenie, żeby wreszcie przyszedł Mesjasz. I być może ona marzyła o tym, żeby się właśnie w niej spełniło to, o czym mówili prorocy, między innymi Izajasz, głównie Izajasz. I stąd, gdy do niej przybył posłaniec, anioł, to ona z nim spokojnie rozmawiała. Bardzo rzeczowo, konkretnie rozmawiała. Przytomnie rozmawiała. Nie straciła rezonu, zauważcie. Nie wystraszyła się, nie uciekła do mamy pod spódnicę. Ale sobie z nim mężnie poczynała, będąc dziewczyną. I zapytała, jak to się stanie, skoro nie znam męża. I usłyszała odpowiedź. Duch Najwyższego ciebie zacieni. Obecność. Przyjdzie obecność. Duch Święty ją zacieni. Obecność Najwyższego. I tak się stało. A później poszła z wizytą do swojej cioci, która wcześniej, jako staruszka, zaszła w ciążę. Matka Jana Chrzciciela. I znów ta obecność tych dwóch kobiet. Chyba siostrzenicy z ciocią. I rozmowa, taka biblijna rozmowa. I nagle się dzieciątko poruszyło w łonie. Oczywiście u Elżbiety się poruszyło. A więc Maria oddziałała już swoimi słowami na ten płód, na Jana Chrzciciela, który miał poprzedzić Pana Jezusa, będąc tym głosem na pustyni. Zobaczcie, znów ta obecność, ale nie tylko kobiet, ale i kogoś, kto był w nich. Ducha Świętego, Bożego Słowa. Więc to, co mówimy, to nie są jakieś tylko takie rzeczy codzienne, zwyczajne. One się zdarzają codziennie, ale są nadzwyczajne, dlatego że to są sprawy duchowe. No albo inny przykład, który dobrze znamy, gdy apostoł Paweł wśród więźniów płynął na okręcie i wiemy, czym im grozi. Grozi im śmiercią, dlatego że żołnierze chcieli pozabijać wszystkich więźniów. Bo gdy martwy więzień, to nie ma kary. A więzień, który zbiegły, będzie kara. Z kolei marynarze chcieli opuścić statek i na łodziach uciec. I Paweł cały czas, więzień, musiał dbać o to, żeby ani jedna grupa im nie zaszkodziła i druga grupa im nie zaszkodziła. Musiał to dbać. I co się stało? Właśnie czytamy tam. On wtedy rzekł, stanął między nimi Paweł i mówi, trzeba było mnie posłuchać, bo tej nocy stanął przy mnie. Na okręcie burza, więzień, przy mnie stanął anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Jak z więźni, jak ten ksiądz katolicki powiedział, że Biblia to jest księga, jedyna na świecie, którą czyta się w obecności autora. A wyraz anioł znaczy posłaniec. A więc przybył posłaniec, kurier. Z przesyłką, z wiadomością. I przekazał mu wiadomość, że nikt nie zginie. Pawle, oto ja, mówi Bóg, darowuję tobie wszystkich, którzy płyną z tobą. I teraz Paweł mówi do nich: bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. A więc Bóg nam pomaga przez właściwą obecność. Nie przez mrzonki, marzenia, lecz przez konkretny przekaz. I to chciałem jakoś mocno dzisiaj zaznaczyć, szczególnie gdy żyjemy w tak trudnych chwilach. Ja już teraz nie chcę wchodzić, bo my to znamy, czytamy, ale no, to jest końcówka roku 2011 i pod względem ekonomicznym, militarnym, co dzisiaj mówi Iran, gdy chodzi o Izrael, co Izrael szykuje, gdy chodzi o Iran, Amerykanie wobec Iranu, Turcja się boi teraz Iranu, a w Pakistanie powiedzieli, że muszą bazę opuścić w ciągu 2 tygodni, bo zbombardowali posterunek pakistański przez pomyłkę. Europa nie wiadomo, czy będzie miała wspólną walutę, czy też nie, czy się ostoi, czy też nie. Pan Buzek jest przewodniczącym Rady Europy. Właśnie mówi: bądźmy dobrej myśli. Musimy się zmobilizować. Tylko że poszczególni ludzie muszą się zmobilizować, żeby płacić podatki. Żeby je płacić, żeby oddawać fiskusowi to, co się należy. Co cesarskiego cesarzowi, co boskiego Bogu. A tu ani Bogu, ani cesarzowi. Zobaczcie. Myśmy doszli do takich czasów, że ani Bogu nie należy nic oddawać, bo Boga nie ma, ani cesarzowi, bo rząd jest, to sami złodzieje. No i co? I właśnie ktoś inny znów mówi w rozmowach, że to jest proces wychowania obywateli. To nie jest sprawa rządu. Kochani, to wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Znamy to miejsce? 16 rozdział Ewangelii Jana, wiersz ostatni. To wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Pokojem moim Bóg, śpiewaliśmy. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja świat zwyciężyłem. I właśnie chciałbym tym zakończyć tę myśl, że Bóg jest moim pomocnikiem, Bóg nam pomaga.